Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Czwartek 21 maja, wita Państwa Krzysztof Bronk. W naszym programie nadamy dziś rozmowę z księdzem Adamem Wodarczykiem, moderatorem generalnym Ruchu Światło Życie. Powiemy też o niedzielnej pielgrzymce Benedykta XVI na Monte Cassino. W audycji o historii ambasady polskiej przy Watykanie Piotr Samerek opowie o zmianach w polskiej emigracji pod koniec lat 60. Zaczynamy od aktualności. W niedzielę rozpocznie się kapituła generalna braci mniejszych, która trwać będzie w Asyżu przez blisko miesiąc. Do przypadającego w tym roku 800-lecia zatwierdzenia zakonu franciszkańskiego nawiązuje papież w liście do kardynała José Saraivy Martinsa. Emerytowanego prefekta Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych mianował on swoim specjalnym wysłannikiem na wspomnianą kapitułę. Jak pisze Benedykt XVI, generał franciszkanów ojciec José Rodríguez Carvalho zwrócił się do niego, zgodnie z przyjętym od dawna zwyczajem, o wyznaczenie kardynała, który by przewodniczył na kapitule wyborom przełożonego generalnego zakonu braci mniejszych. Odbędą się one 4 czerwca.
W liście do wyznaczonego w tym celu portugalskiego kardynała Ojciec Święty przekazuje pozdrowienia uczestnikom kapituły. Przypomina, jak w 1209 roku do jego poprzednika na stolicy Piotrowej Innocentego III przybył święty Franciszek ze swymi pierwszymi towarzyszami. Otrzymawszy papieskie zezwolenie i błogosławieństwo, bracia mniejsi wyruszyli na cały świat, przykładem życia i słowem, głosząc Ewangelię. Przez 8 wieków, jakie upłynęły od tego czasu, ich misja wydała liczne owoce świętości, dając różnoraki wkład w życie duchowe, tak wśród katolików, jak na terenach zamieszkiwanych przez ludzi różnych religii i kultur, stwierdza Benedykt XVI. Zwraca też uwagę na wierność papieżowi i Kościołowi, którą Franciszek z Asyżu nakazał swym duchowym synom i która służy zarówno ich uświęceniu, jak i prowadzonej przez nich działalności misyjnej.
W najbliższą niedzielę Benedykt XVI uda się do klasztoru na Monte Cassino. Jak podkreśla tamtejszy opat, ojciec Pietro Vittorelli, będzie to wydarzenie o wielkim znaczeniu dla całego zakonu benedyktyńskiego.
Ze wszystkich stron świata otrzymuję listy od wspólnot benedyktyńskich, zarówno męskich, jak i żeńskich, w których zwraca się uwagę na znaczenie wizyty papieża przy grobie świętego Benedykta. Wszyscy zdają sobie sprawę, że jest ona okazją, aby na nowo zaproponować światu duchowość benedyktyńską, którą mogą żyć nie tylko mnisi, ale również każdy chrześcijanin.
Główną cechą benedyktyńskiej duchowości jest całościowa wizja człowieka i ludzkiego życia. Jak mówi przełożony benedyktyńskiego klasztoru świętego Grzegorza w Rzymie, ojciec Guido Innocenzo Gargano, świętemu Benedyktowi udało się zawrzeć w swej regule życia rzymski ideał równowagi. Jego symbolicznym wyrazem jest właśnie Monte Cassino.
Obok rzeczywistego Monte Cassino istnieje też ideał Monte Cassino, czyli ten, który został opisany w regule świętego Benedykta. Szczególną uwagę zwraca się w niej na osobę, ceni się dyskrecję i przestrzega się przed wszelką przesadą. Chodzi tu o rzymską równowagę, która jest właściwa dla reguły świętego Benedykta. Nie przez przypadek syntezą tej reguły są dwa słowa – ora et labora – módl się i pracuj. Uwzględniony w niej bowiem został cały człowiek. Zasadniczym punktem odniesienia jest tu Sobór Chalcedoński, na którym podkreślono, że Jezus jest w pełni Bogiem i w pełni człowiekiem. Przez analogię, każdy człowiek ma wymiar boski i ludzki. Tę całościową wizję człowieka proponuje właśnie Monte Cassino. Święty Benedykt opisał to w regule, a Grzegorz Wielki w żywocie świętego Benedykta.
Papieska wizyta na Monte Cassino nie ograniczy się tylko do klasztoru benedyktynów. W niedzielę rano w pobliskim mieście Cassino Benedykt XVI odprawi mszę świętą. Natomiast tuż przed odlotem do Rzymu uda się na polski cmentarz wojskowy, powracając tym samym do bolesnych rozdziałów historii XX wieku. Mówi opat Monte Cassino, ojciec Vittorelli.
Wizyta tego papieża będzie być może decydującym słowem w historycznym procesie pojednania, który rozpoczął się przed 65 laty. Na wyraźne życzenie Ojca Świętego ostatnim punktem jego pobytu na Monte Cassino będzie prywatna modlitwa na jednym z cmentarzy wojennych, a konkretnie na cmentarzu polskich żołnierzy. Papież będzie mógł tam wspomnieć wszystkich poległych, ofiary wszystkich wojen. Nikt nie będzie się czuł wyłączony z jego modlitwy.
Tego czerwca na placu Piłsudskiego w Warszawie odbędzie się czuwanie modlitewne w 30. rocznicę pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski. Jego organizatorem jest Ruch Światło Życie. Hasło spotkania zaczerpnięto z historycznej homilii papieża: Niech stąpi duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. W trakcie czuwania prezentować się będą ruchy katolickie, odsłonięty zostanie również krzyż-pomnik upamiętniający historyczną pielgrzymkę. Jego uczestnikom towarzyszyć będzie Krzyż Światowych Dni Młodzieży, zaś w trakcie całego dnia na Placu Piłsudskiego 100 wolontariuszy będzie prowadzić akcję ewangelizacyjną. Z księdzem Adamem Wodarczykiem, moderatorem generalnym Ruchu Światło Życie, organizatorem czuwania na Placu Piłsudskiego, rozmawia Rafał Łączny z Katolickiej Agencji Informacyjnej.
Na 6 czerwca zapraszacie młodych i nie tylko młodych na dzisiejszy plac Piłsudskiego, przed 30 laty plac Zwycięstwa, by świętować, jak się domyślam, i dziękować za historyczną pielgrzymkę Jana Pawła II do Polski w 1979. Czy to będzie tylko wspominanie, tylko dziękowanie?
Z jednej strony tak, ponieważ chcemy spojrzeć na ten czas z tych 30 lat, na wielkie rzeczy, które się wydarzyły, ogarnąć to i podziękować Panu Bogu. Ale to ma być inspiracja także do nowej modlitwy, ponieważ przez te 30 lat pojawiły się nowe wyzwania, nowe problemy, różnorakie trudności, które gdzieś tam dotykają ludzkich serc i trzeba o tą odnowę, o którą wtedy pomodlił się papież, modlić także dzisiaj. Więc to jest jakby także wielka inspiracja do tego, abyśmy robili to, co robił Jan Paweł II, czyli z wiarą modlili się o zesłanie Ducha Świętego, odnowę oblicza ziemi i to chcemy uczynić, zapraszając jak największą rzeszę ludzi do tego, aby w to wołanie się włączyli razem z nami na Placu Piłsudskiego 6 czerwca.
Domyślam się, bo tak wynika z programu, że chcecie także zaprezentować ruchy, które są w Polsce. Zaprosiliście niemalże wszystkich przedstawicieli, tych ruchów jest około 150. Niektóre z nich będą miały okazję o sobie, o swojej pracy na Placu Piłsudskiego opowiedzieć.
Tak, będzie to też w formie prezentacji multimedialnych, aby to było bardziej może żywe, dynamiczne prezentowanie tej właśnie rzeczywistości. Między innymi po to, żeby pokazać to jako owoc działania Ducha Świętego przez te 30 lat, ponieważ 30 lat temu w tej szarej rzeczywistości komunistycznej Polski właściwie większość ruchów była albo w jakimś wielkim stanie zaczątkowym, albo nawet nie miała specjalnej możliwości działania. Właściwie jedynym takim działającym wówczas na szerszą skalę ruchem był Ruch Światło Życie, bo już ksiądz Blachnicki jakieś takie sposoby znajdywał, że to się rzeczywiście dynamicznie rozwijało. Dzisiaj ta rzeczywistość jest bogata i chodzi o to, aby pokazać, że chrześcijaństwo jest żywe, że ma też coś do zaproponowania współczesnemu człowiekowi, szczególnie młodemu, ale nie tylko, bo osobom w różnym wieku, do których te ruchy są skierowane i zaadresowane.
Będzie to czuwanie wyjątkowe, ponieważ towarzyszył Wam będzie Krzyż Światowych Dni Młodzieży. Jednym z punktów jest także adoracja tego krzyża na Placu Piłsudskiego.
Ta idea pojawiła się niemal równolegle do idei czuwania na placu, ponieważ też ksiądz, który odpowiada za pielgrzymowanie tego Krzyża Światowych Dni Młodych, ksiądz Grzegorz Suodolski, jest od lat też związany z Ruchem Światło Życie i kiedy dowiedział się, że mamy taką ideę właśnie czuwania na placu, zapytał, czy chcielibyśmy, aby w ten dzień właśnie krzyż znalazł się także na placu, ponieważ też dzień wcześniej krzyż będzie akurat w diecezji warszawsko-praskiej, więc sprawa wydawała się tak naturalna i oczywista, że odkryliśmy to jako wielki dar, że w tym momencie stanie przed nami krzyż, który jest w jakimś sensie taką ikoną też, czy relikwią tego niesamowitego powiewu ducha, który niósł sługa Boży Jan Paweł II przez cały świat, pielgrzymując właściwie na wszystkie kontynenty po to, aby spotykać się z ludźmi młodymi i zachęcać ich do głębokiej wiary w Chrystusa.
Krzyż generalnie będzie bardzo mocno obecny podczas tego czuwania na Placu Piłsudskiego, bo przed mszą świętą zostanie odsłonięty pamiątkowy krzyż-pomnik nawiązujący do tej pierwszej pielgrzymki. A co ksiądz uznałby za taki moment kulminacyjny tego czuwania? Oczywiście punktem takim centralnym każdego zgromadzenia chrześcijan jest msza święta, ale oprócz tego?
Oprócz Eucharystii myślę, że ważnym momentem będzie na pewno też ta modlitwa, którą chcemy zaproponować o odnowę życia chrześcijańskiego, życia społecznego, politycznego, także modlitwa nad zespołami ewangelizacyjnymi, bo to jest jakby ta aktualizacja, to jest ten moment, kiedy nie tylko już dziękujemy, ale kiedy na wzór Jana Pawła wzywamy Ducha Świętego nad tymi czasami, w których żyjemy. Na pewno ten moment właśnie też odsłonięcia i poświęcenia krzyża, który stanie na tym placu za sprawą pani prezydent Gronkiewicz-Waltz i też starań Centrum Myśli Jana Pawła II. Będzie to wielki znak, że w tym miejscu, w centrum Warszawy stanie krzyż, który będzie przypominał o tym wszystkim, co tutaj działo się 30 lat temu. No i w jakimś sensie na pewno też takim ciekawym momentem i ważnym będzie też ten koncert ewangelizacyjny, ponieważ to będzie chyba ukazanie takiego też radosnego wymiaru życia chrześcijańskiego w śpiewie, w muzyce, w jakimś uwielbianiu Pana Boga. Myślę, że wielu ludzi będzie mogło zobaczyć, że chrześcijaństwo wnosi też w życie tych, którzy idą za Chrystusem, doświadczenie radości, a myślę, że to bardzo ważny moment i znak dla współczesnego świata.
Postanowiliście także postawić na trochę współczesnych, multimedialnych środków, że tylko wspomnę o możliwości otrzymania tapety, pamiątkowej tapety z wizerunkiem Jana Pawła II na swój własny telefon komórkowy, możliwość wysyłania MMS-ów ze zdjęć robionych na Placu Piłsudskiego. Domyślam się, że to jest taki ukłon w stronę młodych ludzi, którzy tej pierwszej pielgrzymki papieża nie pamiętają, by trochę ich zachęcić do przyjechania czy do przyjścia na plac Piłsudskiego.
Jest to dokładnie przesłanie do ludzi młodych, aczkolwiek muszę powiedzieć, że znam osoby, które są już w dojrzałym wieku, a nawet bardzo dojrzałym, które świetnie poruszają się w tym, nazwijmy to, świecie multimedialnym, w tych wszystkich nowościach technicznych. Tak więc jest to, myślę, dla każdego okazja, nawet do takiego prostego ściągnięcia tej tapetki z logo z Ojcem Świętym do własnej komórki, bo myślę, że nie jeden z radością taki właśnie dar przyjmie do siebie, aby mieć taki swoisty znak, pamiątkę z tego właśnie wydarzenia. Tak więc przede wszystkim do ludzi młodych jest to próba mówienia ich językiem, nawet też i te prezentacje multimedialne w ramach prezentacji ruchów, aby to wszystko nie było tylko przegadane, jeśli chodzi o ludzkie słowo, ale także za pomocą obrazu, krótkich przekazów było przekazywane, że to jest zachęta do nich skierowana, ale także i dla wszystkich pozostałych, którzy w tym wydarzeniu będą chcieli wziąć udział.
Zatem zapraszamy 6 czerwca na Plac Piłsudskiego do Warszawy, a tych, którzy będą chcieli, także 7 czerwca na drugi dzień dziękczynienia na Polach Wilanowskich.
Tak jest, zapraszamy starszego, średniaka i młodego. Nie może was zabraknąć w tym dniu, w tej wielkiej modlitwie dziękczynnej na Placu Piłsudskiego. Zatem do zobaczenia.
Z księdzem Adamem Wodarczykiem, moderatorem generalnym Ruchu Światło Życie, organizatorem czuwania na Placu Piłsudskiego, rozmawiał Rafał Łączny z Katolickiej Agencji Informacyjnej. Historia ambasady polskiej przy Watykanie.
Przed mikrofonem Piotr Samerek.
Zmiany na emigracji. Pod koniec lat 60. nastąpiły pewne nowe procesy w środowiskach polskiej emigracji, które przejawiały się w coraz większej decentralizacji jej ośrodków oraz zmniejszeniu bezpośredniego zainteresowania działalnością polityczną ze strony Polaków na uchodźstwie. To ostatnie wynikało m.in. z wymierania pokolenia działaczy niepodległościowych oraz konieczności zabezpieczenia warunków życia. Pewne odbicie tych przemian znajdujemy m.in. w korespondencji ambasadora Pape. Otóż w archiwum jest zachowany m.in. telegram informujący o śmierci generała Kazimierza Sosnkowskiego, zmarłego w Kanadzie w październiku 1969 roku. Ambasador natychmiast przekazał tę wiadomość do sekretariatu stanu. Ze swojej strony Watykan złożył kondolencje na ręce małżonki generała. Bezpośrednio ambasada była natomiast włączona w organizację pogrzebu generała Władysława Andersa, który zmarł 12 maja 1970 roku w Londynie. Z tej okazji kondolencje złożył sekretarz stanu kardynał Jean Villot. Po śmierci ciało dowódcy zostało przetransportowane do Włoch, gdzie miało zostać złożone na cmentarzu wojskowym na Monte Cassino. W tej sprawie ambasador między innymi prowadził rozmowy z opatem klasztoru benedyktynów, który okazał wiele życzliwości, tak, że nawet po przybyciu do klasztoru trumna ze zwłokami generała Andersa została w oczekiwaniu na pochówek złożona w krypcie świętego Benedykta, co było oznaką dużego zaufania i szacunku. W prasie włoskiej ukazało się przy tej okazji szereg ciepłych artykułów poświęconych pamięci zdobywcy Monte Cassino. A armia włoska zapewniła na pogrzebie, które miało miejsce 23 maja, wszystkie honory przewidziane przy pochówku generała armii włoskiej. Po śmierci Władysława Andersa ukształtował się nowy skład Rady Trzech. Na jego miejsce w październiku 1970 roku wybrano generała Stanisława Kopańskiego, który tym samym dołączył do Edwarda Raczyńskiego i Alfreda Urbańskiego. Jednocześnie zarysowały się istotne tendencje zjednoczeniowe między Radą Trzech i Egzekutywą Zjednoczenia Narodowego, a nie mającym prawie znaczenia obozem skupionym wokół emigracyjnego prezydenta Augusta Zaleskiego. Ten ostatni zmarł w Londynie 7 kwietnia 1972 roku. Ambasador Papin notyfikował ten fakt w sekretariacie stanu, na co w odpowiedzi zostały przesłane kondolencje. 13 kwietnia dyplomata spotkał się z substytutem w sekretariacie stanu, arcybiskupem Giovannim Benellim. Poinformował, że nowym prezydentem, zgodnie z wolą zmarłego Augusta Zaleskiego, został Stanisław Ostrowski, ostatni przedwojenny prezydent Lwowa. Wyraził opinię, że Ostrowski cieszył się sympatią i szacunkiem, a ponadto miał nadzieję, że uda się w końcu przezwyciężyć podział emigracji, trwający już 18 lat. Benelli dużo pytał o emigrację, o jej zainteresowanie polityką i stosunek do prezydenta. 7 czerwca Papin znowu rozmawiał z Benellim, który znowu dopytywał się o sytuację na emigracji i proces zjednoczeniowy. Uważał, że jeżeli nie dojdzie do zjednoczenia, to będzie to oznaczać koniec politycznego znaczenia polskiego uchodźstwa. 20 lipca 1972 roku powstał nowy rząd, na czele którego stanął Alfred Urbański, a sprawy zagraniczne objął, jak wcześniej, Jan Starzewski, wieloletni przyjaciel ambasadora Papin. Ten ostatni, jako szef jedynej jeszcze placówki dyplomatycznej rządu emigracyjnego, nie otrzymał nawet bezpośredniej wiadomości o jego powstaniu. 31 lipca pisał z rozżaleniem do Starzewskiego. Z listu Edzia Raczyńskiego wiem, że został uformowany rząd jedności narodowej i że ogłoszono jego skład w dzienniku z 20 lipca 1972 roku. Ale muszę z ubolewaniem stwierdzić, że dotąd ani zawiadomienia, ani nawet odnośnego numeru dziennika nie otrzymałem. Kto jest w tej chwili ministrem spraw zagranicznych? To proste i dramatyczne pytanie zadane w liście pokazywało obraz sytuacji emigracji i jej zainteresowanie placówką przy Watykanie. Tym samym znajdowały swoje potwierdzenie nie do końca wyrażone wątpliwości arcybiskupa Benellego co do roli polskiego uchodźstwa. Co prawda udało się zakończyć trwający 18 lat podział we władzach politycznych, ale stało się to zbyt późno, a oddziaływanie prezydenta i rządu, nawet na Polonię brytyjską, było w istocie bardzo ograniczone. Wraz ze słabnięciem ich znaczenia, także podległa im ambasada przy Watykanie weszła w okres swojego zmierzchu. Będziemy o tym mówić w kolejnych odcinkach, opisując problemy personalno-finansowe placówki.
Była to audycja Historia ambasady polskiej przy Watykanie w opracowaniu Piotra Samerka. Tu Radio Watykańskie. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.